Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Nazywam się Anna Karpińska. Pracuję jako specjalista psychoterapii uzależnień w poradni leczenia uzależnień w Sokowie Podlaskim.
Jak to się dzieje, że człowiek się od czegoś uzależnia? Dlaczego ludzie sięgają po różne substancje? W pani przypadku to jest głównie alkohol, jeżeli chodzi o pracę z pacjentami. To dlaczego ludzie sięgają po alkohol?
Myślę, że w wielkim skrócie jest to chęć doznania ulgi, ponieważ to jest tak, że po spożyciu alkoholu człowiek odczuwa może nie od razu frajdę, ale może sobie w szybki sposób zmienić nastrój, pomanipulować swoimi uczuciami. W momencie, nie wiem, przeżywania strachu można go szybko złagodzić zażyciem alkoholu. Po alkoholu łatwiej się zasypia. Co więcej, nie wiem, w sposób dużo bardziej łatwy nawiązuje się nowe znajomości. W przypadku młodych ludzi jest to, myślę, takim czynnikiem bardzo sprzyjającym używaniu alkoholu, ponieważ pod wpływem alkoholu łatwiej jest, nie wiem, zagadać do nieznajomej dziewczyny czy potańczyć z nią.
A w jakim wieku statystycznie najczęściej zaczyna się problem, kiedy alkohol wymyka się spod kontroli?
Nie ma chyba takiej granicy. U różnych ludzi jest to bardzo różny wiek. Myślę, że w rodzinach, gdzie spożycie alkoholu jest, czy gdzie używanie alkoholu jest normą, wtedy tak inicjacja alkoholowa dzieje się wcześniej. A w rodzinach, gdzie nie jest to tak celebrowane, to pewnie dzieje się to później, kiedy próbują wchodzić w dorosłość, kiedy stają się dorośli.
A spotyka pani pacjentów, którzy mówią, że pierwsze problemy z alkoholem, takie pierwsze objawy uzależnienia mieli już w wieku nastoletnim na przykład?
Tak, nie jest to duża grupa, ale zdarzają się pacjenci, którzy bardzo wcześnie używali alkohol i były to bardzo duże ilości i ponosili z tego powodu bardzo duże straty.
I w jakich okolicznościach się u tych osób, które jako młode osoby rozpoczynały się odnajdywać w nałogu, w jakich okolicznościach sięgają po alkohol? Z czym to jest związane?
Znaczy, myślę, że tu nie ma takich. Są ludzie, którzy piją alkohol, świetnie im się pije w towarzystwie rówieśników. Są ludzie, którzy, nie wiem, dla których alkohol jest taką przepustką do wejścia w grono dorosłych. Gdzieś starsi koledzy na osiedlu, studia są taką granicą.
Jak objawia się początek uzależnienia? Czy osoba uzależniona jest w stanie na samym początku się zorientować, że coś się dzieje, że traci kontrolę? Czy to z reguły jest tak, że to jego bliscy zauważają, że alkohol przestaje być dodatkiem, a zaczyna być takim motywem przewodnim?
Przeważnie dzieje się tak, że tylko osoby z zewnątrz zauważają, że zaczynają się już problemy. Nie ma takiej granicy sztywnej między piciem towarzyskim a uzależnieniem. To nie jest tak, że to się dzieje w ciągu, nie wiem, 2 godzin, tak? Że ktoś dostaje gorączki, ma dreszcze i wtedy wie, że jest alkoholikiem. Nie, nie. To jest takie bardzo płynne, to jest proces. To może trwać u jednych kilka lat, u innych kilkanaście lat. I też myślę, że miarą uzależnienia są ludzie, którzy wypijają duże ilości alkoholu i nie stają się alkoholikami, a są ludzie, którzy wypijają dużo mniejsze ilości alkoholu, a stają się uzależnionymi ludźmi od alkoholu, pomimo tego, że piją mniej.
A z czego to wynika? To są jakieś kwestie genetyczne?
Znaczy, to nie jest w 100% udowodnione, prawda? Nikt nie zobaczył takiego genu, który wywołuje uzależnienia. Mówimy, że jest, no, są takie podejrzenia, że ludzie rodzą się z genem, który predysponuje do uzależnień. Predysponuje. Do tego muszą być jeszcze czynniki, nie wiem, na pewno społeczne, środowiskowe, czynniki osobnicze. No, ale znamy takie rodziny, gdzie alkohol płynie przez pokolenia. I myślę, że coś w tym jest, że można się urodzić z takim, no, z taką cząstką, która gdzieś pociągnie człowieka.
Oprócz tej cząstki, która jeszcze nie została przebadana, ale takie podejrzenia są, to na pewno też kwestie tych obserwacji, tej pierwszej grupy społecznej, w jakiej się człowiek znajduje, czyli rodziny.
Pewno, no my ssaki wszyscy się uczymy przez naśladowanie. I to jest tak, że kiedy widzimy, tak, że rodzice, wujek, ciotka sięgają po alkohol, starszy brat, no to staje się takim, nie wiem, no wtedy oni są weseli, uśmiechają się. Dla dziecka to jest sygnałem, że to jest coś fajnego.
I ta płynna granica między piciem towarzyskim a uzależnieniem to sprawia, że ten proces jest jeszcze bardziej niebezpieczny? To wejście w uzależnienie?
Tak, myślę, że tak, no bo dla człowieka, kiedy zaczyna, bo myślę, że kłopot zaczyna się wtedy dla osoby pijącej, kiedy zaczyna ponosić znaczące straty w życiu z powodu picia alkoholu. Ale wtedy włącza się taki sprytny mechanizm w mózgu, który mówi, nic złego się nie dzieje. Który mówi, przecież pijesz tak samo jak inni, przecież ktoś inny pije dużo więcej od ciebie, przecież to jest nic takiego, wypiłeś tylko dwa małe piwka, przecież Heniek upił się tak samo jak ty. I to jest tak, że umysł osoby pijącej jakby usprawiedliwia to picie, co pomniejsza skutki tego picia. I osoba zainteresowana widzi to na końcu. Co więcej, kiedy ludzie z otoczenia mówią, nie pij, zobacz, masz kłopoty, coś tam tracisz, to osoba, która zwraca uwagę, staje się śmiertelnym wrogiem.
A te małe straty, bo pani powiedziała o tym, że kiedy osoba pijąca zauważa znaczące straty, to wtedy ten problem staje się dla niej taki istotny. A te małe straty, te takie drobne szczegóły, to łatwiej pominąć, bo alkohol staje się na tyle istotny i na tyle przyjemny ten czas po jego spożyciu, że te takie drobiazgi, pierwsze sygnały są po prostu bagatelizowane, bo alkohol jest wyżej niż te małe problemy.
Znaczy, tak trudno zważyć straty, prawda? Czy one są małe, czy one są duże. Ale myślę, że tak, takie pierwsze, nie wiem, symptomy, nie? Kiedy, nie wiem, spóźniamy się do pracy, kiedy, nie wiem, musimy kupować jakieś leki, żeby zniwelować skutki działania alkoholu, to wtedy, nie wiem, no, usprawiedliwiamy jakoś to. Ludzie to usprawiedliwiają i jakby, no, usprawiedliwiają swoje picie. Piłem, bo miałem ciężki dzień. Piłem, bo nie wiem, no pokłóciłem się z żoną.
A co się wydarzyło w życiu pani pacjentów, kiedy oni sobie zdali sprawę z tego, że to już nie jest reakcja na jakiś stres, która jest jednorazowa, rzadka albo niegroźna, tylko to już jest uzależnienie?
Bardzo często są to problemy zdrowotne, też problemy rodzinne. Większość, dużo większa część naszych pacjentów to są mężczyźni. I często są to problemy, gdzie żona stawia warunek. Albo ja, albo alkohol. Utrata prawa jazdy. Dosyć powszechny problem. Taka duża strata. Często wiąże się z utratą pracy. W takich sytuacjach ludzie tutaj trafiają.
A to jest tak, że mężczyźni częściej się uzależniają od alkoholu, dlatego że w ich gronie picie alkoholu jest obarczone takim większym przyzwoleniem? Czy kobiety również często się uzależniają, ale to jest takie większe tabu?
Tak, kobiety piją inaczej, piją w inny sposób. Piją po cichu, piją w domu, mają ukryty alkohol w kieszeni od szlafroka, w pralce, w kuchence mikrofalowej. Piją po cichu, piją, żeby się nakręcić do pracy, żeby szybciej umyć okna, żeby, nie wiem, no, zrobić wiele różnych rzeczy. A faceci piją, tak, no, większe przyzwolenie społeczne, piją głośno, rubasznie, śmieją się, celebrują to.
Czyli skoro się upił i często mu się zdarza, no to tylko dlatego, że teraz imprezował, był ze znajomymi towarzysko. Ale to jest trochę tak, że z kobietami to jest tabu, że się o tym nie chce mówić, że kobieta pije?
Myślę, że kobiety mają mniej, w ogóle mają mniejsze szanse na dobre leczenie. U nas w poradni grupy są przeważnie męskie. Czasem zdarza się koedukacja, ale często jest tak, że kobieta jest jedna, a panów jest kilku. 6-7. I kobieta w takiej grupie no nie zawsze ma łatwo, nie zawsze ma dobrze. Czasem grupa się nią ładnie zajmie, ale czasem to jest tak, że kobieta jest troszkę wyautowana, bo panowie, współbracia w chorobie, często mówią o niej, że, znaczy nie o niej, tylko mówią o kobietach, że kobieta to jednak matka, karmicielka, że jej dużo mniej wolno. Co jest no nieprawdą, ponieważ nasza biologia, jesteśmy w taki sam sposób, nie wiem, narażeni na uzależnienia. Co więcej, kobiety dużo szybciej się uzależniają i gorzej się leczą i też mają dużo większe takie powikłania somatyczne. Mają mniejsze wątroby, częściej zapadają na niewydolność wątroby i też wolniej rozkładają alkohol. Mogą dużo mniej wypić, tak, wolniej rozkładają alkohol. No i też taka biochemia mózgu też. Kobiety mają różne nastroje zmienne, alkohol pozwala im, nie wiem, lepiej funkcjonować, pewnie lepiej zasypiać.
Rzadziej zgłaszają się na leczenie?
Tak. I kobieta kiedyś... Przeczytałam w jakiejś naszej takiej gazecie fachowej, że jak facet wraca z odwyku, to żona na niego czeka z obiadem, z oddziału, mam na myśli z oddziału, z obiadem, bukiet kwiatów, jest witany jak książę udzielny. Jak kobieta wraca z oddziału odwykowego, to mąż mówi, nareszcie jesteś, wracaj do garów, jaki meeting, jakie warsztaty, zapomnij. Czyli mężczyźni wracają po leczeniu w glorii chwały, zwycięzcy, a kobiety wracają na tarczy. Masz skończyć z głupotami, czytaj z leczeniem, wracaj do siebie, do garów. Koniec tego. A leczenie to nie tylko oddział czy terapia, tylko to także potem, jeszcze wiele miesięcy, czasem lat wychodzenia z tego z nałogu.
Prowadziła pani kiedyś grupę samych kobiet?
Nie, samych kobiet nie.
A czy takie wyjście byłoby dobre, gdyby grupa kobiet uzależnionych od alkoholu się spotykała?
W grupie terapeutycznej, tak, tak. Myślę, że grupa kobieca to byłoby idealne wyjście, gdyby kobiety miały swoją grupę, w której mogłyby pracować. Bo kobiece trzeźwienie to jest, myślę, że dużo bardziej skomplikowane niż męskie.
Nazywam się Anna Głowacz.
Na pewno jest tak, że mówienie o piciu czy o braniu, może bardziej o piciu, jest powszechne, a nawet rodzaj, nie wiem, chwalenia się mocną głową, ilością wypijanego alkoholu, tym, kto więcej narozrabiał. Kiedyś może było to bardziej wstydliwe i tak społecznie bardziej napiętnowane, ponieważ stało się tak powszechne i tak wcześnie alkohol wkracza w życie człowieka, no bo jeśli wiek inicjacji alkoholowej w dzisiejszych czasach to jest około 11 roku życia, to jest zupełnie inaczej i trafia na inny grunt i na innych, że tak powiem, klientów, prawda? Na innych odbiorców o zupełnie innym poziomie funkcjonowania mentalnego, emocjonalnego, aniżeli kiedyś, kiedy poziom inicjacji alkoholowej był 14-15 lat. To jest ogromna różnica w życiu człowieka, mieć 11 lat, czy mieć 14, czy 15.
A te dyskusje, podczas których ten alkohol staje się czymś modnym, popularnym, fajnym, bo ja wypiłem więcej, a ja na ostatniej imprezie to straciłam przytomność i było tak szalenie, one się pojawiają tylko w tej grupie nastolatków, czy także i w starszych? I na przykład jak te rozmowy ewoluują? Czy ma pani takie obserwacje?
Z całą pewnością pojawiają się i młodym, i w młodym, i w dojrzałym towarzystwie. Myślę, że od kogo młodzi mieliby się uczyć, jak nie od nas, takiego obyczaju licytowania się, kto bardziej narozrabiał, ile więcej wypił. Natomiast czy to się jakoś w specyficzny sposób zmienia? Z perspektywy osoby uzależnionej to na pewno się zmienia, ponieważ to już nie jest, czy jest to głęboko już związane ze zmienionym obrazem siebie samego. Z tym, że to alkoholowe ja, które powstaje w trakcie rozwoju choroby alkoholowej, zaczyna funkcjonować w taki sposób, że jego jednym biegunem staje się no, taki upadły anioł albo Lucyper największy z całego piekła i to jest takie ja właśnie związane, ten element ja związany z takim popisywaniem się swoim upadkiem i licytowaniem się na przykład ilością wypijanego alkoholu albo stratami. A z drugiej strony to ja, człowieka uzależnionego, staje się zdruzgotane, słabe, chore i pełne takiej niskiego poczucia własnej wartości, przekonania o swojej małości, nicości i nieprzydatności. Tak jest uzależnionego, u człowieka, który jeszcze nie jest uzależniony, tylko po prostu bawi się jeszcze alkoholem albo nadużywa go. Takich zmian w obrazie ja jeszcze nie ma, ale to jest droga do tego, w jaki sposób to ja się rozpada.
A kiedy pojawia się już to myślenie o swojej małości i nieprzydatności, no to najkrótszą, najszybszą drogą na poprawienie sobie humoru jest alkohol.
Oczywiście, bo on zapewnia szybkie odbicie się od takiego dna i no i tak jak w pierwszej fazie rozwoju uzależnienia ludzie piją po to, żeby się poczuć lepiej i ekstra, to w końcowej piją po to, żeby się czuć normalnie.
Jaka jest droga między nadużywaniem alkoholu a alkoholizmem i co trzeba zrobić, żeby nadużywanie się nie przerodziło w chorobę alkoholową?
Ta droga nie zawsze jest identyczna. Na pewno po to, żeby się uzależnić, trzeba pić. Natomiast jaka jest dynamika tej choroby, to bywa bardzo różnie. To zależy od wielu czynników społecznych i też od biologicznych, jaką kto ma kondycję do picia, więc ile może, jak często wprowadza się w stan głębokiego upojenia, jaki ma model picia, wzorzec, czy to jest tak, że to jest od, nie wiem, kilkudniówki do kilkudniówki z przerwami dłuższymi, krótszymi, czy to jest tak, że na przykład jest to bardzo popularny ostatnio model takiego piwkowania, który oznacza permanentne pozostawanie w stanie rauszu. Każdy z tych wzorców picia jakby rokuje inaczej, jeśli chodzi o rozwój uzależnienia, w sensie na przykład czasu, który to zabiera. Wiadomo też, no, że im ludzie młodsi rozpoczynają swoją przygodę z alkoholem, tym ryzyko uzależnienia jest większe, ponieważ młody mózg jest bardziej podatny na rozwój uzależnienia i tak jak u ludzi dorosłych, dojrzałych do procesu, do rozwoju pełnego, pełnoobjawowego zespołu uzależnienia trzeba, tak jak koleżanka mówiła, kilkunastu lat, u ludzi młodych czasem wystarcza kilka miesięcy intensywnego picia.
Ktoś, kto jest amatorem piwa, może powiedzieć, ale zaraz, to takie piwkowanie po pracy to już jest alkoholizm, jak ja wypiję 2-3 piwa?
A to bardzo popularne pytanie. Jak ja piję tylko 2, to czy to możliwe, że to jest alkoholizm? Ja myślę, że to czas trwania takiego pozostawania w stanie rauszu ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju uzależnienia i czasem jest tak, że to jest po prostu takie piwkowanie oznaczające systematycznie picie 3-4 piw, ale przez okres wielu miesięcy.
Kiedy pojawia się ten pierwszy sygnał, że to jest uzależnienie, w momencie, kiedy ktoś wraca i nie może nie sięgnąć po kolejną butelkę?
No, tak jak powiedziała koleżanka, mechanizm usprawiedliwiania i zaprzeczania pracuje na to, żeby to nie było takie proste. Więc świadomość nie mogę się oprzeć, to jest świadomość, która przychodzi bardzo późno. Najpierw przychodzi świadomość straty, którą poniosła. Natomiast to, że ciągnie mnie do picia późno, jakby trafia do świadomości człowieka uzależnionego jako sygnał czy objaw, że to już dzieje się coś niepokojącego.
Ale pewnie wcześniej zaniepokojeni są bliscy takiej osoby. Czy oni mogą podjąć jakieś kroki do tego, żeby nie doprowadzić do rozwinięcia się alkoholizmu, albo żeby taką osobę w miarę wcześnie wysłać na leczenie? Jaki oni mają wpływ? I czy ten alkoholik albo osoba, która właśnie jest na prostej drodze do tego, żeby się uzależnić, chce jej słuchać?
No, myślę, że nasi bliscy mogą nam pomóc i tutaj często tak jest, że do poradni najpierw przychodzi żona, dowiadując się, co ona może zrobić, jak może pomóc. Szuka pomocy dla swojego męża czy partnera i opowiada też już o tym, co robiła. Zwykle ma już jakieś dokonania na swoim koncie, co próbowała robić, żeby mu jakby trafić do przekonania, że on powinien się leczyć, że powinien przestać pić, że potrzebuje pomocy. To, co jest najskuteczniejszą formą, myślę, pomocy, to utrudnienie picia. Czyli spowodowanie, żeby konsekwencje nadużywania alkoholu, czy też no, picia takiego nałogowego, uderzały w osobę uzależnioną, żeby jej nie chronić. To też rzeczywiście jest to trudne i brutalne, bo często jest tak, że kobieta chroni też interes rodziny, nie tylko samego uzależnionego, ale rodziny, która na przykład utrzymuje się z jego oborów. No ale to jest na przykład takie wprost mówienie w różnych miejscach, w rodzinie, wśród znajomych, o tym, że on ma problem.
Jak z reguły reagują ci dalsi członkowie rodziny?
Konsternacją. Mówienie niemożliwe, czyli również mechanizmem obronnym, który polega na odrzucaniu takiej prawdy, bo myślę, że dla nikogo nie jest łatwe, jeśli dowiedziałaby się pani, że ktoś z pani bliskich jest chory na poważną chorobę i to nie musiałby być alkoholizm, ale nie wiem, jakakolwiek poważna choroba, to też reakcją bardzo często jest w pierwszej chwili niedowierzanie. Obrona, która polega na tym, żeby nie dopuścić do świadomości. Sami mówimy, to niemożliwe, prawda? Tak się dzieje w bardzo wielu sytuacjach, w których dociera do nas bolesna prawda. Wystarczy, że przegra nasza ulubiona drużyna i dowiadujemy się o tym, to też pierwszą reakcją może być, no, niemożliwe.
To nie ułatwia żonie walki o trzeźwość męża, jak już mówimy o takiej chyba najczęstszej sytuacji, mąż pijący.
To prawda, że to nie jest łatwa walka, ale też myślę, że najtrudniejsze w tej walce jest to, żeby kobieta zajęła się sobą i dziećmi i pozwoliła też doświadczyć tego bólu i cierpienia osobie uzależnionej, czyli tak naprawdę, żeby zaczęła też szukać pomocy dla siebie.
A kiedy zacznie szukać pomocy, to mogą minąć miesiące, mogą minąć lata, ale kiedy to już się stanie, kiedy osoba uzależniona uświadomi sobie, że ma problem z alkoholem i że już jest jedyną drogą do wyjścia jest leczenie, na co może liczyć?
Na służbę zdrowia, która proponuje leczenie w systemie ambulatoryjnym i to są poradnie, tak jak nasza, poradnia terapii uzależnień. Na oddziały terapii uzależnień. W dużych miastach bywają oddziały dzienne, oprócz stacjonarnych, w mniejszych społecznościach, w mniejszych miastach oddziały zamknięte. Może też liczyć na to, że trafi do grupy anonimowych alkoholików, czyli do grupy samopomocowej, która nie jest formą zinstytucjonalizowaną, no bo jest to ruch samopomocowy, ale w Polsce już bardzo popularny. Może trafić również do klubów abstynenta, aczkolwiek tych w różnych rejonach polskich jest różna sieć. Tutaj na terenie naszym, wschodniej Polski, takich klubów abstynenta jest mało. W Siedlcach jest jeden. Natomiast na południu Polski, na przykład na Śląsku, jest ich dużo.
Czy prawdą jest taka obiegowa opinia, że alkoholikiem się zostaje do końca życia?
Istotnie uzależnienie jest chorobą, która nie mija, natomiast może się zatrzymać. Ale mechanizm uzależnienia jest trwały. W związku z czym człowiek, który chce zdrowieć i trzeźwieć, może osiągnąć stan zdrowia psychicznego i fizycznego, ale samego uzależnienia z organizmu nie wypleni.
I tutaj chodzi o takie psychiczne aspekty uzależnienia od alkoholu, niekoniecznie fizyczne, bo chyba ciało jest...
Zregeneruje się, natomiast mechanizm biochemiczny trawienia alkoholu pozostanie niezmienny, bo wymagałoby to wymiany procesu biochemicznego, a tego jeszcze nie umiemy.
A jeżeli chodzi o te kwestie psychiczne, czy one bywają zbieżne w przypadku innych substancji uzależniających i czy osoba uzależniona od alkoholu, która się nie leczy albo się leczy, może mieć potem skłonności do popadnięcia w inny nauk?
Tak, istotnie. Łatwość uzależnienia idzie gromadnie i na pewno łatwiej jest wejść w inne uzależnienie bądź zmienić jedno uzależnienie z drugiego w drugie, jeśli człowiek się nie leczy. Może być to uzależnienie chemiczne zamienione w uzależnienie behawioralne, czyli w uzależnienie od zachowań na przykład. Może być to jedno uzależnienie chemiczne, w drugie uzależnienie chemiczne, alkohol w leki, na przykład alkohol w hazard, na przykład, albo seks, na przykład.
I ten element ego, który usprawiedliwia się wtedy pewnie silnie włącza, no bo przecież nie wprowadzam już do swojego organizmu jakichś dużych dawek alkoholu, bo biorę leki, ale leki są przecież dozwolone. Bo uprawiam hazard, ale przecież nikogo tym nie krzywdzę, tylko wydam pieniądze, ale może wygram.
Czy mechanizm psychologiczny z całą pewnością uruchamia się dokładnie ten sam? On się również uruchamia u ludzi, którzy po latach trzeźwości zapijają i wracają do nałogu. I to uruchamia się niezwykle szybko.
Nazywam się Monika Więsak.
Czym się różni uzależnienie od dopalaczy albo zażywanie dopalaczy od innych form uzależnienia?
Jeżeli chodzi o uzależnienie od dopalaczy, to nie wiem, czy tak naprawdę możemy mówić w takiej formie, że jest to uzależnienie, ponieważ wszystkie substancje, które znajdują się w dopalaczach, są nam nieznane. I tak naprawdę każdy dopalacz składa się z kilku substancji i za każdym razem może mieć nazwę bardzo podobną, ale składać się z zupełnie różnych substancji, które w inny sposób wpływają na nasz organizm. Natomiast myślę, że młodzi ludzie oczekują redukcji takiego napięcia, ale też dopasowania się jakby do swojego społeczeństwa, do swoich kolegów i znajomych i w związku z tym sięgają po różnego rodzaju substancje, żeby nie odbiegać od normy, tak, od świata, w którym obecnie funkcjonują.
Ale z drugiej strony sporo jest takich kampanii związanych z uświadamianiem, Sanepid prowadzi takie akcje i to wciąż nie działa?
Znaczy myślę, że profilaktyka jest mało rozwinięta, jeżeli chodzi o dopalacze. Myślę, że jest to jeszcze nam bardzo takie nieznane i obce. Moim zdaniem jest mało rozwinięta. Była całkiem niedawno w szkołach bardzo nagłośniona taka gra, która nazywała się Niebieski Wieloryb, która miała też podłoże, gdzie młodzież zażywała dopalacze. I gra ta polegała na tym, że młodzi ludzie wykonywali przez pewien okres czasu czynności, prawda, które doprowadzały tak naprawdę do, były sytuacje, że doprowadzały do samobójstwa. I bardzo często było to właśnie pod wpływem dopalaczy.
Alkohol jest jakoś tak głębiej zakorzeniony w społeczeństwie, jakoś tak inaczej funkcjonuje, jest bardziej dostępny?
Tak, myślę, że to chodzi głównie o dostępność.
Ale pewnie rzadziej niż narkotyki. Czy jest, można w jakiś sposób porównać podejście młodzieży do dopalaczy i do narkotyków? Dopalacze są postrzegane jako takie mniej groźne, przeznaczone do zabawy, a narkotyki to wiadomo.
Myślę, że nawet dopalacze są teraz głównie na imprezach, na zabawach, na dyskotekach, prawda? I jest to, tak jak powiedziałam na początku, bardziej takie incydentalne.
A jak wygląda ten mechanizm u dzieci i u młodzieży, jeżeli chodzi o podejście do uzależnienia grup?
Znaczy być może też fajny stan, który osiągnie, prawda? Który spełni jego oczekiwania. Młodzi ludzie mają teraz więcej jakby tego stresu, tak? Więcej takich sytuacji związanych z negatywnymi emocjami, natomiast może to mieć wpływ na sięganie po te substancje, ale myślę, że wiele lat temu też było podobnie i tak naprawdę tych osób uzależnionych wtedy też było bardzo dużo, więc nie wiem, czy to nie jest też tak jakby zrzucanie winy. To jest teraz bardzo modne. I myślę, że też głównym takim czynnikiem jest właśnie nieodbieganie od grupy rówieśniczej. Moi koledzy robią to, a więc ja zrobię to samo.
A kiedy pracuje pani z osobami uzależnionymi od alkoholu, którzy są właśnie w tym młodym wieku, tam powiedzmy od 18 do 25 lat, to oni wspominają, jak zareagowali ich rodzice i w jakim momencie ich drogi do uzależnienia pojawiła się u rodziców świadomość, że się dzieje z ich dzieckiem coś niedobrego, czy to raczej dosyć późno przychodzi?
To jest chyba na tej zasadzie, że rodzice widzą już pierwsze jakby incydentalne takie sytuacje, kiedy dziecko ich sięga po alkohol i na pewno zwraca na to uwagę. Natomiast te osoby nie tak od razu i nie tak chętnie pojawiają się u nas w poradni, ponieważ no, myślę, że mają taką świadomość i też stereotypy mówią o tym, że no, ten alkoholizm jakby na to trzeba sobie zapracować i zasłużyć, prawda? A więc młodym ludziom jest bardzo trudno uwierzyć w to, że ich organizm mógł uzależnić się już od alkoholu czy od jakiejś substancji.
Ale tak jak pani powiedziała, u młodych osób to może potrwać kilka miesięcy, ta droga do uzależnienia.
Znaczy myślę, że u każdej osoby jest zupełnie inaczej, tak? Jeżeli rodzina zauważy to wcześniej i jeżeli daje takie sygnały, prawda, to myślę, że ta osoba w szybszym tempie zda sobie sprawę, że powinna zgłosić się do poradni, jeżeli w poradni usłyszy też taką diagnozę, tak, że jest to uzależnienie, więc wtedy jest większa szansa, że już w młodym wieku odbędzie terapię odwykową i są wtedy olbrzymie prawdopodobieństwo, że nie sięgnie po alkohol.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy Złych Dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.